Drodzy bracia i siostry, w rozważaniu listu do Galacjan, który od dłuższego czasu analizujemy w taki sposób bardziej praktyczny, dochodzimy do rozdziału 6. Pierwsza część tego rozdziału traktuje o czynieniu dobra, o czynieniu tego, co powinniśmy czynić, różnych sposobach czynienia tego, bo już czytaliśmy w 5. rozdziale tego listu, w wersecie 13, bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. I teraz mamy praktyczne przykłady, jak możemy rzeczywiście służyć drugim w duchu miłości. Przeczytamy 6 rozdział od 1 do 10 wersetu i spróbujemy praktycznie ten tekst omówić. Będę korzystał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, wydanej przez Fundację Wrota Nadziei w Toruniu. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Zauważmy, że podkreślono tutaj różne sposoby, w jakie możemy czynić dobro. I pierwszy sposób to jest naprowadzanie błądzących. Czytamy: bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, inaczej wy, którzy chodzicie w Duchu Świętym, o czym mówił 5 rozdział, 2 część, że jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Wy tacy właśnie, bracia, dojrzali, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czasami zdarza się chrześcijanom upaść, popełnić grzech, jakąś głupotę. I jeżeli ktoś z nas to dostrzeże, że nasz brat w Chrystusie gdzieś tam krzywo rośnie, gdzieś błądzi, bądźmy gotowi naprostować go, bądźmy gotowi zwrócić mu uwagę. Czasami możemy się obawiać, czy taka osoba przyjmie taką uwagę. Musimy to oczywiście pamiętać, że prawdziwie pokorna osoba nawet nam za to podziękuje. W psalmie 141, w wersecie 5, możemy przeczytać: niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie, i niech mnie strofuje, a będzie mi to jak wyborny olejek, który nie zaszkodzi mojej głowie. Czyli prawdziwie pokorny sługa pański przyjmie to jako łaskę, jako dobrą rzecz, gdy ktoś mu słusznie zwróci uwagę. Pamiętamy, król Dawid niesamowicie pobłądził. Poszedł za ciałem swoim, za egoizmem. Uwiódł żonę swemu wiernemu żołnierzowi. Potem doprowadził do jego morderstwa. Ale kiedy Natan go napomniał, przyjął to, upokorzył się. A jako król przecież mógłby jednym rozkazem tego człowieka usunąć ze swojej drogi. Ale on mimo wszystko, że tak upadł, miał bojaźń Bożą w sercu i nie zrobił tego. Więc prawdziwe dziecko Boże przyjmie napomnienie, jeżeli nawet zbłądziło. I teraz ważne, w jakim duchu jest to czynione, to napomnienie, żeby to było w duchu łagodności. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ sposób przekazania uwagi czy jakiejś zdrowej krytyki konstruktywnej też jest ważne, nie tylko to, że mamy rację, ale jak to przedstawimy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 29: jestem cichy i pokornego serca, A apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w wersecie 1 powiada: a ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność i życzliwość Chrystusa. Także nieco dalej w 8 wersecie mówi: choćbym się bowiem jeszcze bardziej chełpił z naszej władzy, którą dał nam Pan ku zbudowaniu, a nie ku waszej zgubie, nie będę zawstydzony. Czasami chrześcijanin może komuś zamiast delikatnie w duchu takiego pokoju, łagodności zwrócić na coś uwagę, może burzyć, może po prostu skrzywdzić, z całą mocą naprzeć na kogoś. To nie tak. Ja pamiętam, jak przed laty mój przyjaciel zaczął błądzić i jego żona, przyjaciółka moja, kiedy dowiedziała się, że z taką troską rozmawiałem z naszymi wspólnymi przyjaciółmi o jego problemach, jej męża, od razu tak mi bezceremonialnie wygarnęła, co o tym myśli, że ja rozmawiam z innymi o tym mężu. Powiem wam, takie przygnębienie popadłem. Bo nie było w tym nic miłosiernego. Było to takie bezlitosne, co ona powiedziała. Bierzmy zawsze za przykład Pana Jezusa, który w Księdze Objawienia, gdy tylko mógł o jakimkolwiek kościele najpierw powiedzieć coś dobrego, to zaczynał od tego dobrego. Dopiero potem udzielał skarcenia. I my też po prostu zaczynajmy pozytywnie, a nie od razu bezceremonialnie przechodźmy, żeby kogoś zgasić. Wydaje nam się, że mamy rację, a jednak możemy wręcz zaszkodzić tej osobie, nie pomóc jej. Dlatego tak ważny jest duch łagodności, tym bardziej, że jest powiedziane, że i my musimy się mieć na baczności, bo i my możemy ulec pokusie. I my jesteśmy nieraz słabi w różnych sprawach i nawet o tym możemy nie wiedzieć. Więc musimy się pilnować sami i dlatego ze skromnością trzeba do tych spraw podejść. Tym bardziej, że werset trzeci mówi, że jeśli ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Są czasami tacy chrześcijanie, którzy uważają, że mają szczególne upoważnienie, żeby wszystkich napominać. Uważają, że mają dar napominania i będą chodzić i wszystkim zwracać uwagę. Są też tak zwani tropiciele herezji. Wszędzie dopatrują się błędu. W każdym kazaniu, w każdej wypowiedzi. Na wszystko zwracają uwagę. Są już tak drobiazgowi, że aż męczą swoje otoczenie. Nawet zwracają uwagę, żeby nie poruszać słów biblijnych, które są w Biblii. No bo mogą być mylące, na przykład dla katolików, czy dla innych. Po prostu już jakaś taka przesada się wytwarza. I właśnie w związku z tym uważajmy, kim jesteśmy, oceniajmy siebie skromnie, bo możemy zwodzić samego siebie, możemy się uważać za jakiś szczególnie powołanych przez Boga do napominania innych, podczas gdy Bóg nas wcale do tego nie powołał. Czytamy, że lepiej badać swoje własne czyny, oczywiście w świetle miernika biblijnego, w świetle Chrystusa i nauki apostolskiej, nauki Chrystusowej, a wtedy będziemy mieli powód do chluby w samym sobie, jeśli rzeczywiście ta nauka nas pochwali za to, jakie postępy robimy, a nie w porównaniu z kimś innym. Bo porównywanie się z innymi może być błędne. Czasami może nas wbić w pychę, o, ja jestem lepszy od innych, tak? Że od tego brata to ja zrobiłem lepsze postępy. A czasami może nas doprowadzić do załamania. Ja nie jestem jak ten brat czy ta siostra. Więc porównywanie siebie jest niewłaściwe. Gdyż każdy poniesie własne brzemię, każdy poniesie własny ciężar odpowiedzialności. I dlatego nie porównujmy się z innymi, to nie jest dobre. Nie stosujmy też czegoś takiego jak porównywanie naszych dzieci do innych dzieci. To nie jest dobre. Dziecko się będzie źle czuło, jak będziemy mu mówili: a słuchaj, a ten Franek to już zrobił szybsze postępy od ciebie, on jest zdolniejszy i tak dalej. Przykro takiemu dziecku jest, nie? Tak samo są bardziej zaradni mężowie, mniej zaradni mężowie, są bardziej umiejętne żony, mniej umiejętne i porównywanie jednych z drugimi nie jest mądrą rzeczą. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że każdy z nas poniesie własną odpowiedzialność według swoich czynów. Zobaczmy do listu do Rzymian, 14 rozdział od 10 do 12. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. Także każdy będzie odpowiadał sam za siebie. Ale czy to nie jest sprzeczność z wersetem drugim? to, że każdy z nas poniesie swoje brzemię, bo w wersecie drugim czytamy, że jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Werset pierwszy mówi o dobrym uczynku polegającym na napominaniu innych, poprawianiu ich, prostowaniu ich ścieżek zgodnie ze Słowem Bożym, a drugi mówi o noszeniu brzemion innych. Czy nie jest to sprzeczność, że każdy jednak poniesie własny ciężar, jak mówi werset piąty? Nie. W wersecie piątym chodzi o osobisty ciężar odpowiedzialności za swoje życie duchowe, moralne, który każdy ponosi osobiście przed Bogiem. I nikt za nas nie stanie przed Chrystusem, żeby wziął część odpowiedzialności za nas. Nie. My sami będziemy odpowiadać sami za siebie. I zresztą podobieństwo o pannach mądrych i głupich pokazuje, że jedne drugim te mądre nie mogły tym niemądrym udzielić tej oliwy. Dlaczego? Bo każdy ostatecznie stanie przed Bogiem z tym, jaki jest i co robił w swoim życiu. Jakie były jego uczynki, jaki był jego charakter. I nikt za niego nie będzie odpowiadał. Nikt mu nie użyczy oliwy tej symbolicznej. I tutaj nie ma zwolnienia od tego ciężaru. Natomiast jedynie jest taki wyjątek, że dorośli odpowiadają za dzieci, nieletnie. Także małe dzieci nie ponoszą takiej odpowiedzialności, nieletnie. Rodzice ponoszą za nie. W takim razie w jakim sensie nosimy brzemiona drugich? Chodzi o te różne przykrości, trudności, gdzie będziemy wzajemnie się wspierali, wzmacniali. Tutaj mamy sobie pomagać. Przykładowo ktoś właśnie upadł na duchu, to będziemy go pocieszać, damy mu coś dobrego do posłuchania, do poczytania, przeprowadzimy budującą rozmowę. Czyli mamy brzemiona nosić, ale osobisty ciężar odpowiedzialności ponosi ktoś sam. Na przykład ktoś może powiedzieć, a bracie, a co byś zrobił na moim miejscu? Co wtedy zrobimy? Można podać jakieś zasady biblijne, ale nie mówić, bo ta osoba nie może być jej sumieniem. Ona musi sama podjąć decyzję. Także brzemiona to są te takie utrapienia, jakieś ciężary, przykrości, które ktoś znosi, czy trudności, i możemy w tym, a nawet powinniśmy pomagać. To jest drugi uczynek po poprawianiu drugiego błądzącego, który możemy czynić i wypełnimy w ten sposób prawo Chrystusa. A jakie to jest prawo Chrystusa? To jest prawo miłości. Miłowanie Boga nade wszystko, tak? Całą swoją istotą, a bliźniego jak siebie samego. Jeżeli będziemy pomagać naszym braciom i siostrom w pokonywaniu różnych przeszkód, będziemy tego dowodzić, że jesteśmy tacy, ale nie możemy ich zwolnić od osobistej odpowiedzialności. Kolejny dobry uczynek, trzeci, który jest tu wymieniony, werset szósty. A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. W pierwszym wieku często tak było, że apostołowie, ewangeliści byli w pełni zaangażowani w służbę Bożą i zasługiwali na wsparcie. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, mówi, że ci, którzy Ewangelię zwiastują, zasługują na to, żeby też z Ewangelii żyli. Więc wspieranie tych, którzy naprawdę się udzielają w służbie, jest jak najbardziej na miejscu. Choć musimy też pamiętać, że w wielu kościołach i zborach bracia starsi pracują na swoje utrzymanie. I niekoniecznie potrzebują od nas wsparcia materialnego. Ale można się zainteresować, bo nie wiemy, jaka jest czyjaś sytuacja. Są też jakby całkowicie zaangażowani bracia w służbie dla Pana i wtedy można się zastanowić, czy nie należałoby ich wspierać. Idźmy dalej. Kolejna sprawa, która jest ważna przy czynieniu dobra, to jednak pilnowanie samego siebie. Bo możemy czynić nawet dobro dla innych, a mimo to nie dbać o własne podwórko. To jest tak, jakby ktoś, powiedzmy, chodził do ogródka sąsiada, pomagał mu pielić, pomagał mu tam podlewać, o wszystko dbał. I ten sąsiad nawet powie, ale ma pan tutaj serce, jak pan o to dba. Ale gdyby zaprosił do swojego ogródka, to by ten sąsiad się przeraził. I tak samo w sprawach duchowych. Bóg mówi tutaj do chrześcijan, nie do pogan. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Czyli będziemy zbierać to, co dokładnie posiejemy. Zasada siewu i zbiorów to sztywna reguła. Kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Czyli jeśli będziemy ulegać egoizmowi, cielesnym pragnieniom, upodobaniom, no to złe owoce to przyniesie. nie możemy być takimi ludźmi, którzy idą za tym, co nam się tylko podoba. Ja na przykład, gdybym chciał robić to, co mojemu ciału się podoba, wróciłbym do słuchania muzyki rockowej, bo mam słabość do niej. Ale nie wracam, staram się tego unikać jednak, bo wiem, że to mnie nie zbuduje, że to nie wyda dobrego owocu we mnie. Niektórzy też może jedliby niezdrowe rzeczy, czy pili niezdrowe rzeczy, bo ciało by lubiło to. Ale co z tego? To się Bogu nie podoba. My jako mężczyźni jesteśmy wzrokowcami, niektórym by się może podobało oglądanie jakiejś golizny, ale to Bogu się zdecydowanie nie podoba i nie chcemy karmić się tym, bo będziemy zbierać z ciała skażenie. Dlatego trzeba siać dla ducha, bo czytamy, kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Więc widzimy, że o wiele lepiej jest inwestować w ducha. Karci cię, bracie, słuchanie niewłaściwej muzyki, to słuchaj pieśni, coś w zamian, bo nie wystarczy czegoś zabronić, trzeba wziąć coś w zamian, coś dobrego. Przyroda nie znosi próżni, jak to się mówi. Więc po prostu warto karmić ducha, słuchać Słowa Bożego, czytać Słowo Boże, modlić się, słuchać pieśni, śpiewać pieśni, robić to, co nas zbuduje. Modlić się o Ducha Świętego, może nawet i pościć i dążyć do tej pełni duchowej. Tutaj jest taka przestroga, że przy czynieniu dobra dbajmy o własny ogródek, własny duchowy ogródek, bo może tak się zdarzyć, że będziemy nieczystym talerzem, na którym jest podawane czyste jedzenie. Oby tak nie było, drodzy. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Zauważmy to jeśli. Tu jest bardzo ważna myśl, żebyśmy się nie zniechęcali w czynieniu dobra. Jakie czynniki mogą nam utrudniać czynienie dobra? Czasami możemy się zawieść, spotkać z niewdzięcznością czyjąś, albo czasami komuś wyświadczaliśmy dobra, a ta osoba okazała się naciągaczem i niegodną zaufania i się zraziliśmy i teraz nie chcemy nikomu pomagać, zamkniemy swoje serce. To nie byłoby dobre. Dlatego nie dawajmy się zniechęcić. Mądrze inwestujmy swój czas, środki, jeżeli chcemy komuś wyświadczać dobro, żeby to nie było chybione. I pamiętajmy, że będziemy zbierać plony, będziemy radować się nagrodą, ale warunek, jeśli nie ustaniemy. Czyli bardzo ważne jest, żeby się nie zniechęcić, żeby nie zaprzestać czynienia dobra, żeby nie stać się martwym, tak jak Kościół w Sardes. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Nie pozwólmy sobie na to, żeby nasza gorliwość zamarła i żebyśmy stali się nieowocni. Takimi, można powiedzieć, drzewami, które nie rodzą owocu. Nie pozwólmy sobie, drodzy, na to. Bóg chce widzieć nas pełnych, żebyśmy przynieśli Mu pełen owoc. Oczywiście to wypływa z łaski, ale to jest też rzeczywistość dynamiczna, jak nieraz podkreślałem, zależna od naszej społeczności z Panem Jezusem. Zawsze warto wracać do 15 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi, że nasz owoc ma być trwały. Ale kiedy on będzie? Jeśli będziemy trwać w Chrystusie, jak stara Biblia Gdańska z 1632 roku mówiła, będziemy mieszkać w Chrystusie. On powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. I podsumowanie tego fragmentu o czynieniu dobra, dlatego więc dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Więc póki jeszcze nie nadszedł koniec, tak, tego świata, kiedy Pan Jezus nie powrócił, kiedy jeszcze nie umarliśmy, bo i różnie może być, może nie wszyscy z nas dożyją przyjścia Pana Jezusa, nie wiemy w jakim czasie ostatecznie żyjemy, widzimy, co się dzieje na świecie i że chyba normalność już nie wróci, ale nie wiemy, kto z nas dożyje rzeczywiście czasu końca i kiedy to wszystko nastąpi. Musimy być powściągliwi, bo znam osoby, które mówią, że to już kilka lat i na pewno Pan Jezus przyjdzie. Byłbym ostrożny, nie upodabniajmy się do świadków Jehowy. Nie bądźmy aż tacy tego pewni. Może tak być, nie musi być. Obserwujmy znaki. Pamiętajmy, że są pewne ważne znaki i bądźmy tutaj czujni. Już kilku rabinów ogłosiło, że już jest Mesjasz. Jak Żydzi ogłaszają niewierzący w Pana Jezusa, że Mesjasz już jest albo że przychodzi, to znaczy, że antychryst jest blisko, bo ich Mesjasz jest antychrystem, a nie Chrystusem, tak? Tych Żydów nie mesjanistycznych. Więc możliwe, że to będzie. Obserwujmy to, co się dzieje, ale przede wszystkim skupiajmy się na Słowie Bożym, na modlitwie. Czuwajmy i módlmy się, bo nie wiemy, kiedy ten dzień nastanie. I czuwajmy i módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie, bo duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało słabe. Ale jeśli będziemy czynić dobro do końca naszych dni, będziemy do końca wydawać owoc, to będziemy czynić dobrze wszystkim. To znaczy, nie mamy być hermetycznie zamkniętą wspólnotą, takim towarzystwem wzajemnej adoracji, ale mamy być ludźmi, którzy są życzliwi także dla osób z zewnątrz. I są dwa rodzaje dzieł, które Kościół pełni na zewnątrz. Jedno to są dzieła miłosierdzia, czyli wspieranie osób w potrzebie, autentycznej potrzeby, a drugie to ewangelizacja. Bo potrzeba duchowa jest jeszcze ważniejsza od potrzeby materialnej. Czasami te rzeczy się przeplatają. Trzeba kogoś wpierw nakarmić, pomóc mu, zanim mu się wręczy traktat ewangelizacyjny, prawda? Bo on traktatem to się nie naje. W każdym razie mamy wychodzić z inicjatywą i pomagać. I zwłaszcza mamy się troszczyć o kogo? O domowników wiary. Ja muszę wam powiedzieć, że większość współczesnych przekładów usunęło ten wyraz, domownicy, tak. Stosuje inne wyrażenia, jakieś takie bardziej opisowe, bliscy we wspólnej wierze, a jest to mylące, bo domownicy wskazuje na to, że w zamyśle Bożym Kościół nie miał być przede wszystkim instytucją, ale rodziną duchową. Owszem, miał mieć ludzi, którzy będą tam usługiwać, ale miał przede wszystkim być duchową rodziną. I mamy przede wszystkim brać pod uwagę potrzeby naszych braci i sióstr, a na drugim miejscu innych ludzi. Także podsumowując, czyńmy dobrze. Możemy czynić dobro, jeśli jesteśmy naprawdę duchowi i ugruntowani, i dojrzali. Możemy napominać kogoś, kto zaczął błądzić. To jest dobry uczynek. Wszyscy możemy wspierać się, nosząc brzemiona jedni drugich. Wspierać w takich potrzebach, zmartwieniach, trudnościach. W ten sposób damy dowód, że prawo miłości, prawo Chrystusa spełniamy. Przy tym wszystkim myślmy o sobie skromnie, nie przypisujmy sobie zbyt wielkiej roli i nie porównujmy się z innymi, żeby się nie wywyższać. Dobrym uczynkiem jest też wspieranie dobrami materialnymi tych, którzy nauczają w Kościele. Ale przy tym wszystkim, kiedy czynimy dobro, zważajmy, żeby nasz ogródek był czysty, żeby nie było w nim chwastów. Siejmy dla ducha, a nie dla ciała, bo nawet czyniąc dobro, a jednocześnie siejąc dla ciała, możemy być zawstydzeni. No i czyńmy dobro wytrwale wreszcie. Przede wszystkim współwyznawcom, a także wszystkim ludziom. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy byli owocni dla Boga, aby nasze życie przynosiło trwały owoc i żebyśmy, można powiedzieć, usłyszeli od Pana Jezusa w dniu ostatnim: dobrze, sługo dobry i wierny. Także niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.